Magda Duda, dobry wieczór Państwu w radioterapii. Dzisiaj będziemy rozmawiać o rozmawianiu, między innymi oczywiście. Dobra komunikacja to jest takie hasło dla naszego programu dzisiaj, a to dlatego, że te umiejętności komunikacji właśnie są coraz bardziej pożądane, czy to na rynku pracy, czy to właściwie wszędzie w świecie publicznym, ale także myślę, że przydadzą się zdecydowanie w naszym życiu osobistym, no bo tego jakoś nie rozdzielamy. I jeżeli ktoś ma problemy z komunikacją, to prawdopodobnie na wszystkich polach tak będzie. Komunikacja to oczywiście nie tylko rozmowa, ale sprawdzimy dzisiaj, jak się komunikować, żeby nam było lepiej, żebyśmy mogli wyrażać to, o co nam chodzi i żeby też dobrze odbierali nas inni ludzie. W radioterapii gościmy dzisiaj psychologa Robert Milczarek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Dobra komunikacja, takie hasło na dzisiejszy odcinek. Wyjaśnijmy z takiego punktu psychologicznego, czym ta komunikacja jest. No bo niby wszyscy wiemy, ale do definicji pewnie nie zaglądaliśmy.
To odnosząc się do mechanizmów składających się na dobrą komunikację jako psycholog, chcę zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, to uważna komunikacja. Uważna mam na myśli umiejętność bycia obecnym nie tylko fizycznie w kontakcie z drugim człowiekiem, ale też emocjonalnie, intelektualnie, mentalnie. I ze względu na to, że czasy mamy szybkie, wielozadaniowe, przeładowane informacyjnie, to z tą uważnością jest coraz trudniej. Takie mam obserwacje zawodowe i prywatne. To uważność po pierwsze. Po drugie, koncentracja też na tym, żeby nie tylko nadawać egoistycznie to, co mamy od siebie do powiedzenia, ale również słuchać tego, co ma do powiedzenia i nie tylko wprost słowami, ale też jak wyraża emocje również mową ciała, spójnością pomiędzy tym, co mówi, jak to wyraża rozmówca i uważność w związku z tym na potrzeby drugiej strony. Tak jak przyglądam się czasem w takich społecznych, kawiarniano-restauracyjnych sytuacjach, to słyszę często, że ludzie są skoncentrowani na tym, żeby powiedzieć od siebie to, co mają powiedzieć, wejść w słowo, przyjąć inicjatywę, skoncentrować się na sobie, a z tą obecnością, uważnością i koncentracją na potrzebach drugiej strony bywa różnie.
No dobrze, ale przecież tej komunikacji uczymy się od małego poprzez naśladownictwo. To dlaczego tutaj coś jest nie tak z nami?
No właśnie dlatego, że uczymy się przez naśladownictwo, czy jak to psychologicznie mówimy, modelowanie określonych postaw poprzez zachowania, to uczymy się nieświadomych skryptów postępowania, najczęściej w najbliższym otoczeniu, czyli w otoczeniu rodzinnym, od rodziców, od rodzeństwa. I no skoro powielamy pewne skrypty zachowań i nasi rodzice również powielali te skrypty zachowań, ponawiając to, co robili ich rodzice, to odgrywamy pewien automatyczny zestaw reakcji. Bardzo często na poziomie tak zwanej nieświadomej niekompetencji nawet nie wiemy, że robimy coś źle.
Powiedziałeś też o komunikacji niewerbalnej, która jest bardzo ważna i to wiem, że już nawet w szkołach dzieci się uczą, że ta komunikacja niewerbalna to tak naprawdę większość przekazu, który dostajemy od drugiej osoby.
Tak, komunikacja werbalna składa się w znacznym stopniu na spójny przekaz, bo mam na myśli to, że komunikacją jest słowo, czyli treść, to co mówimy. Druga istotna kwestia to są parametry głosu, czyli to w jaki sposób wyrażamy to, co mówimy. A trzecia to jak nasze ciało wzmacnia albo osłabia ten przekaz, na którym nam zależy. I najczęściej dobrze komunikujący się ludzie to są te osoby, które są spójne. Odbieramy to w sposób codzienny jako jakiś rodzaj naturalności, szczerości, takiego luzu w kontakcie. I oczywiście da się to ćwiczyć. Powiedziałaś też o tym, że przecież uczymy się komunikacji, natomiast nauczymy się na dwa sposoby. Nieformalnie w domu poprzez naśladownictwo od rodziców najbliższych i formalnie w ramach systemu kształcenia, a tutaj u nas też w Polsce z tym systemem kształcenia i uwzględnieniem komunikacji jako umiejętności do uczenia, poza matematyką, muzyką, językiem polskim samym w sobie, też bywa różnie.
No tak, bo pewnie często uczeń musi odpowiedzieć na jakieś pytanie, ale nikt go nie uczy, jak to zrobić, żeby ta odpowiedź oprócz wiedzy jeszcze zawierała te fajne elementy komunikacyjne, które mu pozwolą na przykład dostać wyższą ocenę.
No, jako ciekawostkę powiem, że historycznie w dwudziestoleciu międzywojennym były takie próby, żeby w polskich gimnazjach uczyć retoryki i erystyki, czyli sztuki argumentacji i sztuki prowadzenia rozmowy w sporze. To były próby, to się do końca nie udało. Po wojnie walec historii tak się przetoczył, że do tego już nie wrócono. No i okazuje się, że taki młody 6- czy 7-latek, który idzie do szkoły, nie jest przygotowany do konfrontacji z grupą, nie jest przygotowany do tego, jak wchodzić w interakcję. Jako młoda osoba, jako młoda jednostka z innymi ludźmi staje przed tablicą. To jest duży rodzaj presji przed oceną nie tylko nauczyciela, ale też grupy.
Która czasem bywa ważniejsza.
Oczywiście, że tak. No jest potrzeba przynależności do grupy, być akceptowanym przez koleżanki, kolegów. No i okazuje się, że taki rodzaj komunikacji, też powiązany już z autoprezentacją, z wystąpieniem publicznym, najczęściej kończy się traumatycznym doświadczeniem. A w myśl powiedzenia, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Jeżeli takie nawyki komunikacyjne nie są kształtowane, a najczęściej nie są wciąż w naszym kraju, to później mamy 20-30-40-latka, który stresuje się poprowadzić rozmowę z zespołem kolegów w pracy, stresuje się wystąpić jako przełożony z prezentacją wyników na forum zespołu, stresuje się na akademii, gdzieś tam na studiach, kiedy ma coś powiedzieć przed dużą grupą. To jest wypadkowa właśnie tych braków w edukacji formalnej, nieformalnej, o której zaczynamy sobie rozmawiać.
Czy to już mówimy wtedy o fobii społecznej? Czy to jest
Fobia jest już za dużym słowem, natomiast mam na myśli brak pewnej kompetencji. Dlaczego? Bo jak mówimy o uczeniu się języka obcego, Excela, obsługi komputera, to traktujemy to jako konkretną, mierzalną w jakimś sensie kompetencję. Natomiast komunikacyjnie zakładamy, że skoro wszyscy mówimy w języku polskim, no to jakoś się dogadamy. Natomiast i praktyka biznesowa, obserwacje różnych ludzi, z którymi pracuję w biznesie, pokazują, że możemy mieć eksperta, który ma 20 lat doświadczenia w jakiejś specjalistycznej dziedzinie, po czym ma problem z tym, jak tą wiedzę innym osobom przekazać. Ma problem z tym, w jaki sposób radzić sobie z konfliktem między dwojgiem ludzi czy w większej grupie. Bardzo osobiście, emocjonalnie traktuje ataki drugiej strony. Ma problem z tym, jak uzasadnić swoje stanowisko, też z perspektywy potrzeb drugiej osoby. A to wszystko składa się na kompetencje, której również można się uczyć dokładnie tak samo jak wspomnianego Excela czy języka obcego.
Czyli jeżeli ktoś z Państwa nas akurat słuchających w tym momencie ma taki problem z komunikacją, to proszę się nie bać, to można wyćwiczyć po prostu.
Tak, ja nawet tak powiem techniką komunikacyjną, chociaż proszę się nie bać, a ja wtedy zachęcam do mówienia, proszę być odważnym, można to wyćwiczyć. Czyli żeby nie mówić o lęku, tylko żeby mówić o czymś zachęcającym w drugą stronę. Tu już wchodzimy w arkana technik retorycznych, które składają się właśnie na komunikację.
To już za chwilę o tym porozmawiamy też, ale chciałam jeszcze zapytać, dlaczego ta komunikacja jest w dzisiejszym świecie tak ważna, jeżeli chodzi właśnie czy to o biznes, czy w ogóle o pracę, dlatego że wiele firm bardzo stawia na ludzi, którzy tak naprawdę kompetentnie się komunikują, wypowiadają się, wiedzą, potrafią to, co mają w głowie, jakby przenieść na słowa i nawet są w firmie zatrudniane takie osobne osoby do komunikacji.
Zgadza się też z tego względu, że rynek pracy się dynamicznie zmienia i definicja tego, czym jest praca, się również zmieniła na przestrzeni ostatnich, myślę, 15-20 lat. Nasi rodzice pracowali często w jednej firmie 30 lat, od początku do końca, w jasnym, przewidywalnym systemie zmianowym. Dzisiaj praca jest mobilna, zdalna, z domu, elastycznie. Osoby też, które tworzą zespoły, to są osoby często z różnych grup wiekowych. Bywa tak coraz częściej, że dyrektorem czy prezesem może być 30-latek, a pracownikiem, specjalistą ktoś w wieku jego rodzica. To stwarza ogromne wyzwania komunikacyjne. Zespoły w pracy to są zespoły też różnorodne pod kątem osób z krajów pochodzenia, specyfiki pracy w danej firmie. Okazuje się coraz częściej, to też moje obserwacje potwierdzają, że dużo istotniejsze są tak zwane kompetencje miękkie, związane z umiejętnością argumentacji, wchodzenia w zespół, rozwiązywania konfliktów, budowania wartości stanowiska, niż wspomniany Excel czy język obcy, bo tego się można nauczyć. Znam też przypadki na rynku pracy w warszawskim czy łódzkim, gdzie zdecydowanie istotniejsze były te kompetencje miękkie, a mówiąc już tak przykładem, księgowania się nauczymy, obsługi systemu też cię nauczymy. Ważne jest to, jaki masz profil osobowy, który pokazuje nam, że gdzieś w perspektywie wyzwań, które będą przed tobą jako pracownikiem stawać, nie dość, że będziesz sobie z tym radził, ale będziesz nawet potrafił tym zarządzać w określony sposób.
A jakie są najczęstsze błędy, jeżeli chodzi o komunikację, które popełniamy? Czy to w domu, czy w pracy. Mhm. Na pewno masz w swoim doświadczeniu jakieś parę takich błędów, które są nagminnie popełniane.
Ja na takich dwóch, oczywiście jest cała lista barierach, błędach komunikacyjnych, chcę się na dziś skoncentrować. Pierwsza kwestia to jest mierzenie innych swoją miarą, czyli ocenianie innych względem siebie. Czyli jeżeli coś mnie odpowiada, na przykład to, że fajnie jest zimą pojechać na narty, to znaczy, że innym też to będzie odpowiadać. I próby w związku z tym budowania takiej argumentacji, która spowoduje, że ja przekonam swoich przyjaciół do takiej, a nie innej perspektywy. Czyli żeby umieć rozmawiać z ludźmi w taki sposób, żeby uznać, że my mamy prawo do różnych punktów widzenia. I z tym absolutnie mam przekonanie, że coraz częściej mamy problem, bo jesteśmy niecierpliwi, w związku z tym bardziej nastawieni na antagonizowanie, konfrontowanie stanowisk niż szukanie porozumienia. I to mierzenie swoją miarą ma przełożenie na drugą kwestię, o której chciałem powiedzieć. To bardzo osobiste traktowanie innych zdań drugiej strony, rozmówcy, obrażanie się, uznawanie, że to godzi w nas. Gdzie w zarządzaniu konfliktem taką podstawową w komunikacji umiejętnością jest oddzielenie człowieka od problemu, czyli mówiąc tak już wprost, ja mogę na przykładzie, ja mogę lubić Boże Narodzenie, ty możesz lubić Wielkanoc i my nie musimy siebie wzajemnie przekonać do tego, że jedno jest lepsze, drugie jest gorsze. A w komunikacji też przy uwzględnieniu tych dwóch czynników, czyli mierzenie innych swoją miarą i bardzo osobiste traktowanie zachowań drugiej strony, to właśnie powoduje potencjalne konflikty.
Jeżeli nasi słuchacze na przykład chcieliby się dowiedzieć, co w tej komunikacji jest takiego ważnego? Co ja muszę wiedzieć, żeby być lepiej rozumianym przez innych i też, żeby inni mnie słuchali? Czy możemy sobie zrobić jakiś taki krótki poradnik dobrego porozumiewania się?
To ja odniosę się do takich dwóch aspektów. Pierwsza kwestia to jest konkretna umiejętność argumentowania swojego stanowiska i używania technik komunikacyjnych w rozmowie. Mam na myśli umiejętność mówienia językiem faktów, czyli zmiany mówienia z chcę ci coś, oddzwonię do ciebie zaraz, niebawem, tylko oddzwonię do ciebie maksymalnie w ciągu 30 minut. Czyli liczebniki, przykłady konkretne z tego względu, że skoro mierzymy innych swoją miarą, to najczęściej druga strona interpretuje to, co my chcemy przekazać zupełnie inaczej. I za chwilę dla jednego to 5 minut, a dla drugiego to 24 godziny. Tak? Czyli umiejętność mówienia językiem faktów i wyciągania z tych faktów konkretnych konsekwencji z perspektywy drugiej strony. Kolejna kwestia to jest umiejętność zadawania pytań. Coraz częściej taką bolączką, którą postrzegam, to jest zadawanie pytań zamkniętych przede wszystkim, które najczęściej są tak zwaną ukrytą tezą. Czyli czy zgodzisz się ze mną, że to jest ciekawy pomysł? Zachęcam, żeby zamienić to, jakie jest twoje zdanie na temat tego pomysłu, ponieważ to powoduje, że druga strona ma przestrzeń do tego, żeby się wypowiedzieć. Trzecia kwestia to jest umiejętność parafrazowania tego, co ma do powiedzenia druga strona, parafrazowania poziomu kontaktu faktów, czyli co druga strona mówi, ale też emocji, które wyraża. Tak? Słyszę, że to cię zdenerwowało, rozumiem, że zależy ci na tym, żebyśmy się spotkali w przyszłym tygodniu, bo to daje też drugiej stronie taki sygnał, że jest słuchana, jest rozumiana. I taka czwarta umiejętność z tych podstawowych, od których warto zacząć, to jest umiejętność syntetyzowania, podsumowywania ustaleń. Czyli puentowania też rozmowy w taki sposób, żeby naszym rozmówcom łatwiej było wyciągnąć z tej rozmowy kluczowe wnioski. Przykład podsumowania to, jeżeli chodzi o dzisiejszą rozmowę, to mówiliśmy sobie ABC komunikacji, to co składa się na dobrą komunikację, no i przykłady błędów, które popełniamy. To są takie trzy kluczowe kwestie, które omówiliśmy sobie na dziś. Czyli żeby umieć wyciągać syntetycznie wnioski z tego, co zostało powiedziane, i to jest aspekt argumentacji. A druga kwestia, którą zasygnalizowałem, to jest kwestia mowy ciała, czyli żeby popracować też nad umiejętnościami aktorskimi, wyrażania emocji, wyrażania siebie. Tego się w polskich szkołach najczęściej też nie uczy. To powoduje, że gro z osób, które mają takie przekonanie, są bardziej nieśmiałe, introwertyczne, mają trudność z utrzymaniem kontaktu wzrokowego w kontakcie, w byciu w kontakcie z drugą stroną, zarządzania głosem, który też jest, chociażby jesteśmy w radio, elementem pracy radiowej, z tego też względu, że wszelkie badania potwierdzają, że kontakt wzrokowy, głos to są te dwa kluczowe elementy, które budują dobry kontakt w komunikacji. I na tym zachęcam, żeby się skoncentrować, chociażby też uwzględniając ten nasz kontekst polski kulturowy, unikamy wystąpień publicznych.
No w Polsce,
nie lubimy
tak.
W Polsce. Traktujemy to jako zło konieczne. Nikt nas tego nie uczy.
A na Zachodzie są takie zawody nawet, jak mówca. Ludzie z tego żyją, że po prostu mówią.
To prawda. Jest takie powiedzenie, mów wtedy, kiedy jesteś w stanie wzbogacić ciszę. I ja mam takie poczucie w Polsce, że my bardzo dużo mówimy, natomiast coraz częściej jest mało w tym treści, już nie wspominając oczywiście o politykach, tak, niezależnie od światopoglądu, to te umiejętności, o których powiedziałem, służą temu, żeby bardziej świadomy sposób wyrażać siebie, będąc w kontakcie z drugą osobą, pod warunkiem, i tu wrócę do tego, od czego dzisiaj zaczęliśmy, że jesteśmy uważni i że potrafimy też nie tylko mówić, ale słuchać tego, jakie potrzeby ma druga strona w kontakcie.
Często się mówi tak, że ludzie uwielbiają rozmawiać z tymi, którzy za dużo nie mówią, tylko ich słuchają po prostu.
To prawda. I myślę, że w naszym zagonionym świecie taka umiejętność prowadzenia rozmowy przez słuchanie staje się luksusem.
Tym bardziej pewnie dlatego ludzie korzystają z usług psychoterapeutów. Tam się mogą wygadać po prostu przez całą godzinę.
Myślę, że po części też. Tak idąc za Woody Allenem, tak? Jesteśmy tak zagonieni, mamy mało czasu na to, żeby nasze spotkania społeczne z przyjaciółmi przy kawie, na obiedzie były głębokie. Coraz częściej są to płytkie rozmowy, a co u ciebie, a co w pracy, co słychać, gdzie te nasze głębokie potrzeby bezpieczeństwa, przynależności, uznania nie są zabezpieczone. I te umiejętności, o których wspomniałem, służą temu, żeby te rozmowy, jeśli są uważne, żeby były bardziej głębokie.
Mhm. A jeszcze chciałabym zapytać o rozmawianie o swoich uczuciach. Dlatego, że w Polsce moim zdaniem nadal pokutuje coś takiego, żeby raczej nie mówić o swoich uczuciach, żeby nie odsłaniać się, żeby raczej zachować taki poker face i kamienną twarz. Nie mówić na przykład w pracy, że słuchaj, no to mnie zabolało, albo że to mi się nie podoba, tylko raczej zamiatać jakieś różne trudne sytuacje pod dywan. Myślę, że mamy bardzo duży problem, jeżeli chodzi o komunikację właśnie na tym polu.
Potwierdzam. Nie mamy na to czasu, natomiast no krótko i względy historyczne, mentalnościowe gdzieś się na to składają. To, jak jesteśmy wychowywani, czekaj cierpliwie, aż cię zauważą, dzieci i ryby głosu nie mają, co wolno wojewodzie, to nie tobie, trzy kropki. I to powoduje, że obawiamy się w sposób otwarty wyrażać swoje emocje. Natomiast komunikacyjnie to też zależy od umiejętności, jak te emocje wyrażać, żeby nie urazić drugiej strony. I tu mam na myśli umiejętność komunikowania się w ramach tak zwanego porozumienia bez przemocy. Takiej metody opracowanej przez Amerykanina Marshalla Rosenberga, Nonviolent Communication. Natomiast mówię o tym dlatego, że najczęściej my komunikujemy się tak. Ciągle się spóźniasz, wkurzasz mnie, tak? I to jest komunikacja przemocowa z tego względu, że to jest ocenianie drugiej strony, komunikaty typu ty, wyrażone agresywne emocje. Natomiast porozumienie bez przemocy mówi o tym, żeby nie mówić, ty się ciągle spóźniasz, tylko słuchaj, dzisiaj przyszedłeś do pracy 15 minut po czasie, zaczynamy o 9, tak? Mnie nie odpowiada to, że ja muszę na ciebie czekać. Zależy mi na tym, żebyś przychodził na czas. To jest zupełnie inna komunikacja, natomiast ona wymaga zarządzania swoimi emocjami, bycia w kontakcie ze sobą, zbudowania pewnych nawyków też komunikacyjnych, żeby zmienić te przykłady zachowań agresywnych na zachowania bezprzemocowe. No i tu wracamy do tego, że komunikację można ćwiczyć jako rzemiosło, dokładnie tak samo jak mięsień na siłowni.
No ale jak to? W codziennych sytuacjach po prostu?
Jak najbardziej.
I wtedy pewnie musimy mieć w głowie jakąś teorię, na przykład taką, o której tu powiedzieliśmy, i próbować.
Tak.
Są takie osoby, do których komunikacja w sposób taki uładzony czasami nie dociera.
To ja wierzę w ludzi, może tak zacznę w ten sposób. I myślę, że to jest kwestia najpierw refleksji, w jaki sposób funkcjonuje się, komunikuje, później motywacji do tego, żeby chcieć coś z tym zrobić i liczby powtórzeń w czasie, żeby wypracować nowy nawyk, bo najczęściej komunikujemy się w sytuacjach spornych, kiedy pojawiają się emocje nawykowo, czyli łatwiej nam skorzystać z tak zwanej krótkiej drogi, czyli nie myślę o tym, co mam powiedzieć, po prostu mówię to, co chcę powiedzieć, bo tak przez lata mówiłem, w związku z tym tak jest łatwiej. Natomiast praca nad kompetencjami komunikacyjnymi wymaga wysiłku, czyli w myśl powiedzenia kropla drąży skałę nie siłą, tylko częstością padania. trzeba powtarzać, powtarzać, powtarzać.
Poproszę teraz o poradnik taki, jak opanować stres, lęk, strach w trudnej sytuacji komunikacyjnej.
To tu na początek chcę się odnieść znowu do naszych nawyków takich kulturowych polskich. Na trudne rozmowy najczęściej idziemy nieprzygotowani. Idziemy na zasadzie dam radę, jakoś to będzie, husaria ze wzgórza, a później się stresujemy, że wychodzi tak, jak wychodzi. Na co chcę położyć nacisk? Na przygotowanie, czyli żeby wyświetlić sobie w głowie scenariusz takiej rozmowy, zanim do niej dojdzie. Jakie mam cele na tą rozmowę? Jakimi argumentami dysponuję? Jakich argumentów może użyć druga strona? I po prostu taką pracę domową w głowie odrobić. Mówię o tym dlatego, odwołuję się znowu do badań, do praktyki i różnic kulturowych, chociażby anglosaskie, różnice nasze polskie. Amerykanie, anglosasi przed trudnymi rozmowami z szefem o podwyżkę, przygotowują się w ramach takiej techniki The Worst Scenario, czyli omawiają sobie sami ze sobą to, co najgorszego podczas tej rozmowy może się wydarzyć. I ten trening jest po to, że dla naszego mózgu wyobrażenie trudnej sytuacji, a przeżycie trudnej sytuacji nie robi żadnej różnicy. Czyli jak sobie o czymś pomyślimy, to potrafimy się również napiąć.
Czyli stresujemy się przed tą sytuacją.
I teraz chodzi o to, żeby zwentylować ten stres, tą sytuację, zanim do niej dojdzie, czyli wyobrazić ją sobie, wyobrazić sobie reakcję na tą sytuację, a dzięki temu nasz mózg uczy się przy okazji tego, co powiedzieć w sytuacji już samej rozmowy. To jest pierwsza rzecz. Polecam również to, żeby po prostu ćwiczyć w aucie, w korku, w lustrze, w łazience przed rozmową, spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć te kluczowe zdania, które chcemy powiedzieć. To wymaga pragmatycznego podejścia, czyli przygotowania. A z tym u nas w Polsce bywa różnie.
Czyli to tak, jak jest na amerykańskich filmach. Kiedy bohater chce wyznać miłość albo zaprosić dziewczynę na randkę, to staje przed lustrem i przynajmniej 4-5 razy sobie powtarza i nie, to jest bez sensu. To jeszcze raz. To mniej więcej o to chodzi.
To o to chodzi. Oczywiście przestrzeń pomiędzy sztucznością a wypracowaniem pewnego rzemiosła, to jest całe spektrum różnych działań, tak? I od nic nie robienia do sztucznego powtarzania jest daleka droga. I też ja zachęcam, żeby się nie rozbijać pomiędzy biegunami, tylko po prostu to sobie posprawdzać. Moja praktyka uczy tego, że zwłaszcza w biznesie przed trudnymi rozmowami nie chce nam się przygotowywać. Nie chce nam się rozpisać.
Bo to już zaczyna nas boleć, już się zaczynamy
tak
pocić.
Lubimy, a tak pójdę, zrobię, wyjdzie, tak? Huzia na juzia i... Jak patrzę, a mam takie przykłady, jak Polacy na przykład do negocjacji, gdzie sztuka retoryki, właśnie erystyki prowadzenia sporu jest kluczowa, siadają do stołu, to druga strona najczęściej jest przygotowana, wie co chce powiedzieć i rozgrywa sytuację. A my mamy takie poczucie, że jakoś damy radę. Do tego nie zachęcam. Komunikacja to również rzemiosło, które można ćwiczyć.
I jeszcze o jedną rzecz muszę spytać. To się pojawiło już wcześniej w naszej rozmowie, ale jakoś tak krótko. Podstawowa taka zasada komunikacji, o której wspominałeś, czyli nie mówimy o negatywnych rzeczach, czyli to nie jest tak, nie rób tego teraz na przykład, tylko powiemy, a może zrobisz to później.
To, czym mówimy w komunikacji, nazywa się tak zwane programatory pozytywne, negatywne, czyli to, że słowa mają moc i że słowa mają określoną konotację, wywołują albo emocjonalnie pozytywne skojarzenie, albo negatywne. Ja najczęściej odwołuję się do takiego przykładu sportowego. Bogdan Wenta, trener parę lat temu naszych szczypiorniców, słynny mecz w bodajże półfinale, 15 sekund do końca, bierze czas i mówi do swoich zawodników: panowie, 15 sekund to mnóstwo czasu. Wielokrotnie to trenowaliśmy. Wiecie, co macie zrobić. Wyjdźcie na boisko i pokażcie. Prawdopodobnie wielu polskich trenerów w takiej sytuacji powiedziałby: panowie, zostało już tylko 15 sekund. Nie zepsujcie tego. A dla kilku z was to jest ostatnia szansa na zrobienie jakiejś kariery. Także idźcie i mnie nie rozczarujcie. I to jest przykład tego, o czym mówimy w kontekście programatorów. Że można ten sam fakt pokazać z perspektywy zachęcającej do działania albo blokującej przed działaniem. I to też można ćwiczyć.
To szefowie zdecydowanie powinni ćwiczyć.
Każdy, polecam każdy, zwłaszcza nawet rodzicom, polecam przykłady. Można powiedzieć: nie wchodź do kałuży albo nie dotykaj żelazka. I co wtedy najczęściej dziecko robi? Zainteresowanie
wzrasta,
tak? Można powiedzieć: nie wchodź do kałuży, albo zobacz tego pieska po drugiej stronie ulicy, jak merda do ciebie ogonem, po to, żeby odwrócić uwagę, tak? I wykonać to inaczej. Oczywiście ktoś mógł powiedzieć: przecież to już pachnie manipulacją, tak? No ale myślę, że to jest temat na zupełnie inną audycję.
A z drugiej strony na przykład, jak jest taka sytuacja, że dziecko gdzieś idzie i może wpaść pod samochód, no to pierwsze, co się z piersi wydziera, to nie!
Stój! Zatrzymaj się.
Faktycznie, można tak powiedzieć. I też można to powiedzieć stanowczo.
Tak. Nie idź, stój. Jasne, to są mikroróżnice, natomiast no, powtarzam, rzemiosło, że małe zmiany robią w skali duże sukcesy.
No właśnie, jakie są pozytywy, które płyną z tej umiejętności takiej prawidłowej i dobrej komunikacji?
To ja tak też do zdrowego rozsądku się odnoszę i do osób, które mamy w swoim otoczeniu. Pewnie każdy z nas ma w swoim otoczeniu, zna lub znał osoby, które wysyłały takie sygnały, że z każdym się dogadają, w każdej sytuacji się dogadają, potrafią się odnaleźć w każdej sytuacji, że z nimi spędza się ciekawie czas, że potrafią słuchać, że są dobrymi kompanami. Najczęściej te osoby prawdopodobnie nigdy nie były na żadnych szkoleniach, ale mają intuicyjną umiejętność dobrej komunikacji, opartej o zasady, o których sobie powiedzieliśmy, czyli działa.
Czyli ludzie nas po pierwsze bardziej lubią, chcą z nami spędzać więcej czasu, potrafimy załatwić swoje sprawy, mówić głośno o tym, czego potrzebujemy, ale też liczyć się z potrzebami innych.
Otóż to.
Więc więcej harmonii może w tym naszym życiu.
Myślę, że tak. Czasy mamy takie właśnie, że więcej przez tableta, smartfona i komunikatory za pomocą 140 znaków się komunikujemy, a polecam wyjść na powietrze, usiąść przy kawie czy herbacie, spojrzeć rozmówcy prosto w oczy i po prostu pogadać bez komunikatorów. Rzadka, coraz rzadsza umiejętność, którą warto rozwijać.
To jeszcze tak na koniec, skąd się tego uczyć? Bo to, o czym powiedzieliśmy, to tak naprawdę pigułka i kropla w morzu. Są dostępne szkolenia, są dostępne książki, można też pójść do trenera czy psychologa. Którą drogę najpierw wybrać?
Ja zachęcam, jak ktoś lubi czytać, no komunikacja to też czytanie się książki, rozwijają wyobraźnię, bibliotekę słów. Ja polecam na początek książki, tak, na pewno. Kilka tytułów mogę podpowiedzieć. To już taka klasyka psychologiczna, a wciąż gdzieś rynkowo nie do końca znana. Dochodząc do tak, to jest pierwsza taka książka, czyli jak się komunikować na rozwiązanie i odchodząc od nie. Tego samego autora, Urego, bardzo polecam. Wspomniałem też o komunikacji bez przemocy. To są książki Marshalla Rosenberga. Można sobie spokojnie wygooglać. Na pewno...
Język żyrafy też jest taka książka.
Tak. A propos jeszcze, kto kolegi po fachu, mogę książkę polecić też, żeby tą naszą kulturę polską nieufności, lęku przed dawaniem komplementów, lęków związanych z otwartą komunikacją poredukować. To jest też taka humorystyczna, krótka książka, bardziej ku inspiracji niż technice, ale na początek bardzo dobre doświadczenie. Głaskologia stosowana. Głaskologia stosowana. Bardzo polecam. Nie będę więcej na ten temat mówił, żeby...
A kto jest autorem?
Miłosz Brzeziński. Również polecam.
To jeżeli książka nie wypali, wtedy szkolenia dopiero?
Trudno być sędzią we własnej sprawie, tak? Oczywiście ja zachęcam, jak skoro ktoś chodzi na szkolenia z Excela, to dlaczego nie pójść na szkolenia z komunikacji? To jest umiejętność. Rynek jest ogromny. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Robert Milczarek był naszym gościem. Bardzo dziękuję Państwu przed radioodbiornikami. Myślę, że jutro jak wstaniemy w poniedziałek, to już będziemy się komunikować od samego rana bardzo dobrze. Magda Duda, dobranoc.